Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja. Drodzy Państwo, przed nami nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które rozpoczęliśmy w telewizji Trwam tuż po godzinie 18:00. Ekonomiczne perspektywy dla Polski i świata. W studiu Radia Maryja witam bardzo serdecznie gościa, pana profesora, doktora habilitowanego Henryka Wnorowskiego, ekonomistę z Uniwersytetu w Białymstoku, członka Rady Polityki Pieniężnej. Szczęść Boże, panie profesorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, kłaniam się ojcu i naszym radiosłuchaczom.
Ekonomiczne perspektywy dla Polski i świata. Panie profesorze, poczyńmy słowo wprowadzenia do tematu rozmów niedokończonych. Bardzo proszę.
Tak naprawdę to dzisiaj od południa, może jeszcze wcześniej, zacząłem sobie uświadamiać, jak to jest trudny temat. Większość nauk sprawdza się w opisywaniu tego, co już było, natomiast kiedy dochodzimy do mówienia o przyszłości, nauki, w tym także ekonomia, zaczynają mieć kłopoty. Dzisiaj, pod koniec roku 2023, moim zdaniem te kłopoty w opisywaniu przyszłości są uzasadnione przede wszystkim tym, czy chociażby tym, że ostatnie 4 lata, począwszy od wybuchu kryzysu pandemicznego, tym, co króluje w otaczającym nas świecie, jest wszechobecna niepewność, więc wypowiadanie się odnośnie perspektyw, odnośnie przyszłości jest zawsze obciążone sporym ryzykiem. Natomiast myślę, że dysponujemy pewnymi przesłankami do tego, żeby pokusić się o pewne uogólnienia, o pewne wskazania kierunków, które z dużym prawdopodobieństwem mogą się wydarzyć, czy mogą wystąpić. I gdyby zdecydować się na początku na określenie bardzo krótko tych perspektyw ekonomicznych gospodarki światowej i gospodarki polskiej, to ja myślę, że zaryzykowałbym taką tezę, iż perspektywy ekonomiczne polskiej gospodarki, rzecz jasna na najbliższe lata, w krótkim i średnim okresie, są nieco lepsze niż perspektywy gospodarki światowej. Tym samym chcę powiedzieć, że polska gospodarka będzie stopniowo poprawiała swoje miejsce w gospodarce światowej, będzie poprawiała swoje miejsce w międzynarodowym podziale pracy. Na czym buduję taką tezę? Rzecz jasna, mam nadzieję, że wszyscy Państwo rozumieją, że jest to teza optymistyczna. Rzecz jasna, na tym mi zależy, żeby to brzmiało optymistycznie, ale to nie jest myślenie życzeniowe czy twierdzenie życzeniowe, bo w mojej ocenie ma mocne uzasadnienie w faktach z przeszłości, z niezbyt odległej przeszłości, z teraźniejszości. Ja uważam, że takie tezy mogę budować, opierając się po pierwsze na wskaźnikach opisujących polską gospodarkę, po drugie na wybranych faktach ekonomicznych, często o znaczeniu symbolicznym, jednak przemawiające do wszystkich. Opieram to o ratingi przeprowadzane przez profesjonalne agencje ratingowe i wreszcie o różnego rodzaju rankingi porównujące osiągnięcia różnych gospodarek. Co bym tutaj wskazał, jeśli chodzi o takie mocne fakty z nieodległej przeszłości, te, które trafiły do nas, do opinii publicznej, z mediów, z opracowań profesjonalnych instytucji. Więc możemy wymienić kilka rzeczy, ale może najpierw, jeśli chodzi o to nasze miejsce w gospodarce światowej i poprawę tego miejsca, wśród takich wskaźników oceniających udział Polski w gospodarce światowej, najbardziej spektakularnego wzrostu dokonał wskaźnik udziału polskiego eksportu w eksporcie światowym. Przekroczyliśmy już wyraźnie 1,2% w eksporcie światowym. Jeszcze kilka lat wcześniej było to nasze marzenie. Często zaokrąglaliśmy do góry, mówiliśmy o 1%, o około 1%, ale faktycznie przez lata było to 0,8, 0,9. Teraz mamy 1,24. No i myślę, że w perspektywie nieodległej jest 1,5%. I to nasze miejsce, ta poprawa w międzynarodowym podziale pracy, no generalnie zawsze wypełniona jest całość, można by tak powiedzieć, i to, że nasza pozycja się umacnia, się zwiększa, to znaczy, że ktoś oddaje jakiś swój obszar, i to, co jest widoczne i podkreślane w ostatnim czasie, to to, że gospodarka chińska, która przez 40 lat odniosła spektakularny sukces, której znaczenie w wytwarzaniu światowego produktu krajowego brutto z 2% urosło do 22% w szczycie. W tej chwili można powiedzieć, począwszy od kryzysu pandemicznego, rok po roku, miesiąc po miesiącu oddaje to swoją przewagę. W tej chwili jest to około 20%, czyli gospodarka chińska straciła 2 punkty procentowe udziału w tworzeniu światowego PKB. To powiedzmy, no nie musi jeszcze nikogo cieszyć, ale dla nas ważniejsze jest to, kto to wypełnia. I tak naprawdę 5 gospodarek stało się głównymi beneficjentami tego, w cudzysłowie, kawałka tortu po gospodarce chińskiej, a w tej piątce jedyną gospodarką europejską jest gospodarka polska. Można by powiedzieć, że to się dzieje z kilku powodów. Na pierwszym miejscu wymieniłbym tutaj powszechne oceny naszego kraju, naszej gospodarki jako dobrego, bardzo dobrego kraju do inwestowania. Ze względu na to także, czy na to swoistą wojnę chińsko-amerykańską, mamy do czynienia z pewnego rodzaju ucieczką kapitału z Chin. Część tego kapitału trafia do naszego kraju i to jest bardzo dobra informacja. 2 tygodnie temu, gdzieś około 2 tygodni temu, dowiedzieliśmy się, że Polska jest już bogatsza od 9 państw Unii Europejskiej. To też jest fakt symboliczny, bardzo istotny. To bogactwo w tym wypadku to są informacje podane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to bogactwo w tym, akurat w tym zestawieniu jest mierzone siłą nabywczą w dolarach amerykańskich per capita, przypadająco na jednego obywatela. No i to no ktoś może powiedzieć dziesiąte miejsce od końca, ale pragnę przypomnieć, że 1 maja 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, akurat pod względem tak liczonego wskaźnika byliśmy ostatnią gospodarką w Unii Europejskiej, wówczas w 2004 roku. Po nas przystąpiły jeszcze trzy kraje, Bułgaria, Rumunia i Chorwacja. No, wszystkie te trzy kraje były biedniejsze od nas, no ale można powiedzieć, że na przestrzeni tego czasu wyprzedziliśmy jeszcze sześć krajów. W tej szóstce z tych krajów tak zwanej starej Unii są na razie tylko dwa, to jest Portugalia i Grecja. No ale, że tak powiem, już w bliskim zasięgu mamy Hiszpanię. Jeszcze jeden, dwa dobre lata to byłoby znowu bardzo, bardzo znaczące, bo w ten sposób byśmy wyprzedzili pierwszy duży kraj Unii Europejskiej. Więc trzeci może wskaźnik, czy pewien fakt, albo fakt ekonomiczny wynikający z odpowiedniego połączenia informacji o rozwoju gospodarczym na przestrzeni ostatnich czterech lat, to znaczy począwszy od ostatniego przedpandemicznego kwartału. Tym ostatnim przedpandemicznym kwartałem był czwarty kwartał roku 2019, bo jak pamiętamy, w Polsce pandemia rozpoczęła się w marcu 2020 roku i ten 2020 rok był bardzo zły dla gospodarek, dla wszystkich gospodarek na świecie. Wszyscy zanotowali dramatyczne spadki, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto, ale już w następnym roku, w 2021, rozpoczęło się odrabianie tych strat. No i do ostatniego kwartału, który już się zakończył, czyli do trzeciego kwartału tego roku, do trzeciego kwartału 2023 roku, Polska ma najlepszy wynik, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, ponieważ w tym czasie urośliśmy o 10,6%. Czyli można powiedzieć, odrobiliśmy to, co straciliśmy w roku 2020 i jeszcze powiększyliśmy nasz produkt krajowy brutto o 10,6%. Jest to zdecydowanie najlepszy wynik w Unii Europejskiej. Drugą pozycję w tym zestawieniu zajęła Litwa z przyrostem o 7,6%. Na ostatnim miejscu są Czechy, którym brakuje jeszcze do poziomu przedpandemicznego 1,4%, czyli najprawdopodobniej jeszcze tego czwartego kwartału w roku 2023 nie wystarczy, żeby osiągnąć poziom sprzed pandemii. To są moim zdaniem niezwykle budujące fakty, bardzo, bardzo mocne potwierdzenia, iż polska gospodarka ma się dobrze, ma zdrowe fundamenty i rozwija się całkiem dobrze. No i może jeszcze już zupełnie ostatnie ostatnie oceny, ostatnie charakterystyki z dnia wczorajszego, to o czym informował nas wczoraj GUS. Mamy potwierdzenie, że w trzecim kwartale zanotowaliśmy wzrost gospodarczy. W zasadzie można być już zupełnie pewnym, że w roku 2023 nie grozi nam recesja. Wszystko wskazuje, że będzie to wzrost minimalny, minimalny jak na nasze ostatnie wyniki, nasze ambicje. Takie najbardziej ostrożne szacunki są takie, że w roku 2023 urośniemy o 0,3%. Niektórzy szacują, że będzie to 0,6%, ale będzie to wzrost dodatni w przeciwieństwie chociażby do naszego największego sąsiada, gospodarczego sąsiada, do gospodarki niemieckiej, która raczej się skurczy o kilka dziesiątych punktu procentowego. Więc informacje dobre i bardzo dobre, jeśli do tego dołożymy jeszcze na przykład sytuację na rynku pracy, to może celowo jakby w tej mojej wypowiedzi wprowadzającej nie poruszam kwestii inflacji, bo może to zostawię na później. Chociaż jeśli chodzi o inflację, to powinniśmy także docenić bardzo znaczącą skalę dezinflacji, jaką zanotowaliśmy na przestrzeni ostatnich 8 miesięcy, od lutego, kiedy wskaźnik inflacji konsumenckiej był najwyższy, bo wyniósł 18,4%, do ostatniego odczytu za październik, to było 6,5%, no i po zweryfikowaniu przez GUS okazało się, że jest to 6,6% po październiku, czy na koniec października, no to też jest, że tak powiem, osiągnięcie, czy jest to cyfra, o której gdybyśmy na przykład rozmawiali wówczas, kiedy byliśmy na szczycie, to każdy z Polaków pewnie brałby taki wynik w ciemno i z niego by się cieszył. No a tutaj mamy potwierdzenie, iż trend dezinflacyjny jest trwały. Jesteśmy na tej ścieżce i w dalszym ciągu z tą inflacją będziemy sobie radzili. I dodam tutaj może taką moją osobistą ocenę, iż uważam, że te obecne odczyty, ten odczyt, o którym wspomniałem, 6,5%, to jest odczyt za wysoki w stosunku do fundamentalnych przesłanek, do przesłanek kosztowych, z jakimi mamy do czynienia w tej chwili, bo inflacja, ta przyspieszona inflacja, która rozpoczęła się w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju, w Europie i na całym świecie, po wybuchu wojny w Ukrainie, była inflacją spowodowaną w zasadzie w całości przez zewnętrzne szoki podażowe, to dzisiaj można powiedzieć, że te szoki, które dotyczyły wówczas tak naprawdę głównie trzech grup artykułów czy surowców energetycznych, paliwa oraz żywności, te szoki dzisiaj wygasły. Tak naprawdę w przypadku każdej z tych grup towarowych ceny powróciły do poziomów sprzed wybuchu wojny. Natomiast ceny te, które są następstwem, ceny produktów, z którymi spotykamy się na półkach, jeszcze ciągle rosną. Po prostu taka jest specyfika wygaszania szoków podażowych. Narastanie szoków, czyli i skutków szoków podażowych przebiega według innego scenariusza, takiego bardzo szybkiego scenariusza i szybkiego przekładania się konsekwencji na drugi dzień. Natomiast kiedy szoki podażowe wygasają, to te skutki trafiają do nas, do tych odbiorców cen ostatecznych, trafiają ze sporym opóźnieniem, a czasami w pełnym wymiarze nigdy nie trafią. Tu jest jeszcze wiele, wiele innych czynników, które mają znaczenie, ale może dodam, że w mojej ocenie proces dezinflacji w naszym kraju przebiega prawie że podręcznikowo, dosyć klasycznie i nie ma powodów, żeby obawiać się o perspektywę osiągnięcia celu inflacyjnego. To, że go osiągniemy, to jest pewne. Natomiast jest to kwestia horyzontu czasowego, czy to się stanie za 6 kwartałów, czy za 8 kwartałów, to jeszcze zobaczymy, bo jest jeszcze wiele warunków. Natomiast wszystko to, co już się wydarzyło, co ostatnio obserwujemy, tak naprawdę powinno nas uspokajać.
Panie profesorze, powróćmy na chwilę do bezrobocia, niskiego bezrobocia. Kolejny miesiąc na poziomie 5% to także swoistego rodzaju źródło pokazujące rozwój gospodarczy naszej ojczyzny przy uwzględnieniu chociażby legalnie pracujących tych emigrantów, którzy przybyli chociażby z Ukrainy na rynku pracy. Najniższe bezrobocie po 1989 roku w Polsce, a dzisiaj mówi się, że rzeczywiście, że drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, to oddaje jakoś taki realny obraz tego wszystkiego, co dzieje się w wymiarze ekonomicznym i gospodarczym.
Z całą pewnością rynek pracy jest taką bardzo dobrym papierkiem lakmusowym, bardzo dobrą fotografią procesów realnych zachodzących w gospodarce. Te wszystkie cechy czy charakterystyki, które ojciec wymienił, to 20 lat temu byłyby cechy i charakterystyki ze sfery marzeń i bardzo trudne do uwierzenia, że mogłyby się kiedyś zdarzyć w Polsce. Natomiast myślę, że wszyscy się zgodzą, że nawet zwolennicy jakichś innych teorii muszą się teraz zgodzić, że rynek pracy jest pochodną sytuacji w gospodarce, w sferze realnej, w przedsiębiorstwach. Ja pamiętam te kilkanaście lat wstecz, nawet kilkadziesiąt, kiedy największym problemem, albo jednym z największych, a na pewno największym problemem społecznym było bezrobocie, to wówczas rządzący, oczywiście jak to zwykle bywa z rządzącymi, szukali jakiegoś wyjaśnienia, czytaj, usprawiedliwienia i wówczas to powstała taka teza o niedostosowaniu struktury polskiego systemu szkolnictwa do potrzeb gospodarczych. Była teza wypowiadana albo milcząco przyjmowana, że polskie uczelnie źle kształcą w niedobrych kierunkach, czego innego niż gospodarka potrzebuje i stąd ten problem. No dzisiaj myślę, że to jest oczywiste, że to była teza naciągana, bo jeśli gospodarka ma się dobrze, jeśli przedsiębiorstwa dobrze funkcjonują, potrzebują pracowników, to oczywiście dobrze jest, kiedy struktura wykształcenia absolwentów wchodzących na rynek pracy jest w największym stopniu zharmonizowana z potrzebami tego rynku pracy, ale nawet jeśli to tak nie jest, to jeśli autentycznie przedsiębiorcy potrzebują pracowników, to przyjmują tych niekoniecznie już z wykształceniem kierunkowym stricte pasującym, bo zresztą człowiek wykształcony, ten, który kończy wyższe studia, jest na tyle wykształcony i na tyle rozwinięty, że jeśli czegoś brakuje, to dosyć szybko czy bardzo szybko potrafi się douczyć i się znaleźć na tym rynku pracy. Tutaj ważniejsze jednak dla mnie to jest właśnie potwierdzenie tej tezy, że ważniejsze są zdrowe fundamenty, dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa nie mające większych problemów ze sprzedażą tego, co wytwarzają, a wtedy też sytuacja wygląda lepiej na rynku pracy. No, drugi najlepszy rynek pracy w Polsce i to już ta sytuacja trwa ładnych kilka lat, bo w zasadzie lepsze charakterystyki mają tylko Czechy. Już kilka kwartałów, no to jest bardzo dobra wiadomość, no zwłaszcza, że to dotyczy ludzi, dotyczy godności człowieka. Brak pracy jest dużym problemem, często upokorzeniem, więc to jest... Nie wiem, może nawet gdyby oceniać tak od strony emocjonalnej, to może nawet największe osiągnięcie polskiej gospodarki ostatnich lat.
Jeszcze jedno, panie profesorze, bo za chwilę zaprosimy już naszych słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami. Parlament Europejski przyjął dzisiaj sprawozdanie w sprawie zmian traktatów Unii Europejskiej. To głosowanie to początek i zielone światło do forsowania drastycznych zmian uderzających w suwerenność państw członkowskich. Przypomnijmy, że ma nastąpić znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych, które obejmowałyby 7 nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, zdrowie publiczne, ochronę cywilną, przemysł i edukację, ale także forsowany jest projekt konieczności wprowadzenia we wszystkich krajach członkowskich jak najszybciej waluty euro. Czym by było dla Polski wprowadzeniem waluty euro i czym dla nas, dla Polaków jest utrzymanie naszej narodowej waluty, czyli złotego?
Jeśli ojciec pozwoli, to ja do integracji walutowej wrócę za chwilę, natomiast może taka szersza refleksja, bo to wszystko, o czym ojciec powiedział, jest to, no nazwijmy to, wchodzenie na wyższy poziom integracji. Integracja gospodarcza, międzynarodowa integracja gospodarcza jest procesem. Jest procesem, jak każdy proces, przez to jest stopniowalna. Integracja, możemy się mocniej lub mniej integrować. W historii gospodarczej świata można się doliczyć ponad 150 inicjatyw integracyjnych. To są ugrupowania integracyjne, tego jest mniej, a także porozumienia, różnego typu międzynarodowe porozumienia o charakterze integracyjnym. Integracja, czyli jakiś rodzaj łączenia mniejszych całości w jedną większą całość. I ta duża liczba inicjatyw integracyjnych różni się między sobą właśnie poziomem zaawansowania integracji. I teraz po drugie trzeba powiedzieć, że ta inicjatywa integracyjna, jaką jest Unia Europejska, jest inicjatywą, gdzie z integracją, czyli z tym łączeniem różnych obszarów, zaszliśmy już i tak zaszliśmy najdalej. Jesteśmy zdecydowanie liderami integracji. I teraz można by postawić w tym miejscu pytanie. Czy jest jakiś optymalny poziom integracji? Albo innego rodzaju pytanie. Czy lepiej jest się bardziej zintegrować, czy lepiej mniej? I powiem tak, na takie pytanie nie ma takiej odpowiedzi wprost, nie ma odpowiedzi w teorii, nie ma też takich w ogóle odpowiedzi w praktyce, czyli doświadczeń, dlatego że, tak jak powiedziałem wcześniej, Unia Europejska jest projektem najdalej zaawansowanym, jakby toruje to drogę i nie wiemy, jak to będzie, czy jak to będzie mogło być kiedyś ocenione. Do takich ocen też można, czy należałoby przyłożyć kryterium czasu. Czasami jest tak, że coś, co się wydaje korzystne z punktu widzenia krótkiego okresu czasu, może przynosić negatywne skutki w długim okresie. To może tyle faktów. No i co dalej? Dalej myślę, że dla wszystkich naszych słuchaczy widoczne jest, że w ostatnim czasie, mam na myśli ostatnie miesiące, ostatnie kwartały, doznaliśmy takiego wyraźnego przyspieszenia w tych zapędach Unii Europejskiej do pokonywania, do obejmowania całkowitą integracją, czyli ujednolicania coraz to nowych obszarów. I to już w takim stopniu, że to obejmowanie integracją nowych obszarów oznacza całkowitą utratę suwerenności państw członkowskich w tych obszarach, a przejście kompetencji w tych obszarach na organy ponadnarodowe. Mi się wydaje, ja to zauważam, że to przyspieszenie jakby jest zauważane w coraz to większej liczbie krajów i zaczyna jednak budzić jeszcze nie opór, ale już obawy. I zdaje się, że nie wszystkie kraje członkowskie są już na to gotowe, czy mają to do końca przemyślane. No bo chociażby, kiedy popatrzymy na różne areny sportowe, gdzie odbywają się jakieś zawody sportowe poszczególnych drużyn narodowych, to jednak widzimy, że to przywiązanie do flagi, do hymnu, do w ogóle drużyny narodowej jest duże, więc ja mam nadzieję, że to, co teraz w ostatnich miesiącach tak przyspieszało, jednak dozna, czy zacznie doznawać już za chwilę jakiegoś hamowania, ale czy tak rzeczywiście będzie, czy ja w większym stopniu mówię o swoich życzeniach, to tego do końca nie wiem. No i teraz już do kwestii waluty euro, to o co ojciec pytał. No to kwestia waluty, wspólnej waluty w ramach ugrupowania integracyjnego, jest to tak zwana integracja walutowa. Integracja walutowa też może odbywać się, być realizowana na różnych poziomach. Integracja już ze wspólną walutą jest najwyższym poziomem integracji. No i teraz, co to oznacza? No generalnie tutaj już mamy jakieś doświadczenia ze strefy euro. Z całą pewnością myślę, że taka teza, którą za chwilę wypowiem, ona nawet nie wymaga jakiegoś rozbudowanego uzasadniania, że z tych doświadczeń już kilkudziesięcioletnich możemy powiedzieć, albo gołym okiem widać, że korzyści z członkostwa w strefie euro no, nie rozkładają się równo dla poszczególnych krajów, więc w kontekście tej tezy można by dalej sformułować pytanie, czy w związku z tym jest się do czego spieszyć z punktu widzenia Polski. No i znowu parę faktów. No, generalnie przystępując do Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się także do przystąpienia do strefy euro, przy czym bez określania daty, perspektywy czasu. Wielokrotnie były formułowane takie tezy, ja jestem zwolennikiem, że ten czas przystąpienia do strefy euro takim optymalnym czasem byłby czas, kiedy byśmy jeszcze mieli większe osiągnięcia w doganianiu tych najwyżej rozwiniętych krajów członkowskich. Ja kilkanaście minut temu mówiłem o ostatnich osiągnięciach i te osiągnięcia są, to jest niekwestionowana sprawa, ale ciągle mamy kogo gonić. Na razie przegoniliśmy 9 gospodarek, ale chcemy być wyżej. Mamy takie ambicje, zasługujemy na to i wiemy, jak to zrobić. Więc to by dla nas, dla polskiej gospodarki, korzystniej byłoby jeszcze zaczekać z wchodzeniem do strefy euro. To jest po pierwsze. Natomiast po drugie też trzeba oddać co cesarskie cesarzowi, że my mamy bardzo dobrą walutę. Polski złoty jest walutą wymienialną zgodnie ze standardami Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Spełnia te standardy. Można używać tego określenia zarówno w postępowaniach formalnych, jak i w języku potocznym. I, że tak powiem, ten fakt nie jest hamulcem, czy nie jest przeszkodą w robieniu biznesu, na przykład w różnych kontekstach, że nikt nie może powiedzieć, że coś go ominęło albo coś przeszło koło nosa, dlatego że nie mógł zapłacić, bo nie wymienił polskiej waluty na inną. Tak nie jest. Natomiast tak duża gospodarka jak Polska może sobie pozwolić na walutę własną, tak dobrą jak polski złoty. Ta waluta jest dla nas symbolem, a także świadectwem, potwierdzeniem naszej suwerenności z jednej strony. Z drugiej strony jest w krytycznych momentach jest dobra dla gospodarki, stanowi pewną ochronę, tarczę, pewien zderzak dla tej gospodarki, dlatego że posiadanie własnej waluty wymienialnej to znaczy także posiadanie kursu walutowego, płynnego kursu walutowego. I wówczas w sytuacji, w sytuacjach jakichś zawirowań zewnętrznych, zewnętrznych szoków. Ja dzisiaj już mówiłem o szokach podażowych zewnętrznych. Te szoki mogą być popytowe, spowodowane różnymi, ani niemożliwymi do przewidzenia, ani niezależnymi od nas zdarzeniami w otoczeniu zewnętrznym. I takie szoki przez fakt, że jesteśmy gospodarką otwartą, dotyczą, oddziaływują natychmiast, albo oddziaływałyby natychmiast na polską gospodarkę, gdyby nie było zderzaka w postaci kursu walutowego. Jeśli jest taki zderzak, to ten kurs walutowy amortyzuje, nie przenosi w pierwszym terminie całej siły uderzenia, tak? 100% na przykład konsekwencji cenowych, tylko jakoś część, no a później to przechodzi łagodnie. I tak naprawdę to doświadczenia z ostatnich trzech kryzysów, doświadczenia z kryzysu finansowego roku 2008, no i doświadczenia z kryzysu pandemicznego roku 2020 i kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie roku 2022, potwierdzają te moje tezy i ten fakt spełniania dobrej, pożytecznej roli przez polskiego złotego.
Więcej w telefonach naszych słuchaczy, dlatego słuchacze Radia Maryja bardzo gorąco zapraszam do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania: ekonomiczne perspektywy dla Polski i świata. Gościem dzisiejszego programu jest pan profesor dr habilitowany Henryk Wnorowski, ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku, członek Rady Polityki Pieniężnej. Przypominam numery telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148.
Tędy przeszło, sporo się przelało łez, lecz wracali tu z orkiestrą, bo zwycięstwo jedno jest. Więc szumiały dla nich wierzby i zakwitał biały bez, kiedy szli do niepodległej. Nie opadł z drogi, jeszcze się czerwieni mak, a już wpisał czas w historię, tyle nowych dni. wszystkie znane i wciąż bliskie, bo dotyczą przecież nas i tej nuty Chopinowskiej, która w serca gra. Niepodległa, niepokorna, zawsze była, będzie, jest, uskrzydlona bielą orła, bije rytmem naszych serc.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, moje imię Tadeusz.
Witamy, panie Tadeuszu, skąd telefon?
Z Dąbrowy Górniczej.
Prosimy bardzo.
No, tak na początek chciałem się tego do gościa spytać takie pytanie ogólne i nawet z odpowiedzią nie będzie chyba trudności. Dokąd Europa, tak jak tu gość mówił, zmierza z tą integracją? Czy to zmierza, bo znamy tam Cesarstwo Rzymskie, nie, że wszystko to potem się nie idzie opanować, no, taka komuna. Czy to będą Stany Zjednoczone, Ameryki, coś podobnego, czy na wzór Chin, czy jeszcze inny jakiś taki twór tego może powstać, który niekoniecznie się dobrze zakończy. To takie moje pytanie jest. Może to gość wytłumaczy. Bardzo proszę i dziękuję.
Dziękuję ślicznie. Dzisiaj mówimy w sposób szczególny o tej płaszczyźnie i perspektywie ekonomicznej, więc chciałbym, żebyśmy się trzymali także tematu naszego dzisiejszego spotkania. Panie profesorze, no są to różnego rodzaju niebezpieczeństwa dotyczące między innymi utraty suwerenności, tej suwerenności, o którą walczyły pokolenia Polaków.
No właśnie, nasz słuchacz, pan Tadeusz z Dąbrowy, powiedział czy zapowiedział, że odpowiedź chyba nie powinna być trudna, a ona łatwa nie jest. Generalnie, tak jak często słyszymy opinie różnych polityków, polskich polityków, którzy mówią w ten sposób, nie na taką Unię się umawialiśmy. To, kiedy przystępowaliśmy, była to Europa ojczyzn, suwerennych krajów, każdy z takim samym głosem i potrzebą jednomyślności. Dzisiaj zmierza to nieco inaczej. No, generalnie to bardziej zaawansowane etapy integracji w sposób oczywisty oznaczają utratę suwerenności. Każdy obszar aktywności gospodarczej, gdzie integracja kończy się ujednoliceniem oznacza, że ten obszar zostaje przejęty, no nazwijmy to tak, jak często się słyszy, przez administrację brukselską, a w sposób automatyczny kompetencje nad tym obszarem tracą ośrodki krajowe. Więc no, jest, tak jak ojciec powiedział, jest to bardzo poważne zagrożenie. Nie wydaje mi się, żeby Polacy, większość Polaków, większość w ogóle obywateli innych krajów, innych państw członkowskich Unii Europejskiej była na to przygotowana, bo no tak jak mówiłem wcześniej, nawet o tych wrażeniach, kiedy obserwujemy zmagania sportowe, gdzie występują drużyny narodowe, no tak jak powtórzę jeszcze, że ani w teorii, ani w praktyce nie znajdujemy dowodów na to, że pełna integracja jest lepsza od integracji mniej zaawansowanej. Bo jeśli chodzi o integrację w ogóle, integrację gospodarczą jako zjawisko, to że ona jest pożyteczna, że przynosi pozytywne efekty, dosyć łatwo jesteśmy w stanie udowodnić, zarówno na gruncie teorii, mamy tak zwane efekty kreacji, efekty przesunięcia handlu, to wszystko dobrze służy. Natomiast kiedy już dochodzimy do ujednolicenia, to tego się nie da na gruncie znanych mi teorii międzynarodowej integracji gospodarczej, tego nie udowodnimy, więc w którą stronę zmierza, nie wiem. Ja osobiście, pan Tadeusz tam podawał takie przykłady, które też w jakiś sposób można uznać za projekty integracyjne, jak chociażby Cesarstwo Rzymskie, to przy jakimś tam, z jakimś przymrużeniem oka, no zakończyło to się nie najlepiej. Wydaje się, że można liczyć na jakieś oprzytomnienie, ale może jeszcze raz powiem w ten sposób, ja nie wiem do końca, czy tak będzie, czy ja bardziej mówię to, co bym chciał, żeby było.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, Wojtek ze Skarżyska Kamiennej.
Witam, panie Wojciechu.
Ja mam pytanie do gościa tego typu, że mamy 300 ton zabezpieczenia w Narodowym Banku Polskim, w złocie, w walucie obcej jeszcze dodatkowo. I chciałem się zapytać, czy Rada Pieniężna, owszem, no zajmuje się pieniążkami, natomiast chodzi mi o przemysł taki polski, mały, który po pandemii, w trakcie wojny bardzo odczuwa tą drożyznę energetyczną. No wszystko podrożało i bardzo mała jest zyskowność firm. Ja nie wiem, jaka jest struktura przychodu tego, o czym gość mówił w części telewizyjnej, że ponad 10% żeśmy zyskali podczas tej pandemii, ale no, szereg firm poruszy się na granicy bankructwa i tak się zastanawiam, czy nie warto było troszeczkę zmniejszyć właśnie w tym okresie, żeby nawet wygrać wybory, żeby ludziom się lżej żyło, żeby byli bardziej uśmiechnięci, bardziej swobodni, bo naprawdę w tej chwili praca jest takim no, podstawowym elementem i Polacy harują jak woły i nie mają czasu na właśnie dla rodziny, nie mają tej swobody, bo na elementarne rzeczy brakuje. Mówię o tych, ja złożyłem wniosek o taki kredyt na 0% dla przedsiębiorstw i tam po prostu przez pierwszą minutę wpłynęło w samym województwie świętokrzyskim 200 wniosków o tą pożyczkę, a ten nabór trwał no co najmniej tydzień. W związku z tym można sobie było wyobrazić, jaka jest skala potrzeb. To był taki kredyt obrotowy na różne rzeczy, że można było sobie no, wiele załatać spraw i była bardzo niska kwota. W związku z tym już można było się zorientować po tym przetargu, bo to były pieniądze dla województwa świętokrzyskiego, dla MŚP, że jest olbrzymia potrzeba tych środków na rynku, żeby sobie poradzić. I czy to nie był pewien błąd, że teraz te wszystkie rezerwy pójdą właśnie na rząd opozycji, a ona jeszcze nie widzi tego, nie docenia, tylko chce postawić tam przed sądem czy przed Trybunałem Stanu szefa NBP-u, To tylko takie pytanie. Tak mi się wydaje, że to był taki błąd taktyczny, bo czasami niższe podatki to większe wpływy, bo trudno po prostu, jak sobie już człowiek nie radzi w swoim przedsiębiorstwie, no to, a tak można szereg przeprowadzić zmian, kupić jakąś maszynę energooszczędną, a jeszcze bardziej wydajną i tak dalej, i tak dalej. No, zawsze z przemysłu na każdym szczeblu pieniądze wpływają do Skarbu Państwa i z tego jest największa korzyść plus rozwój sam każdego z przedsiębiorstw, a tak to jesteśmy z tym sufitem szklanym, żeśmy zostali właśnie w tym okresie popandemicznym i w tej chwili i te wszystkie rzeczy, benzyna, ropa, energia bardzo drożeje i tak dalej. Nie zabieram więcej czasu.
Dziękuję, panie Wojciechu. Pozdrawiamy z panem Bogiem. Bardzo proszę, panie profesorze.
Pan Wojciech poruszył kilka kwestii. Ja może bym zwrócił uwagę na następujące, może podkreślając jeszcze bardziej niektóre aspekty i niektóre osiągnięcia i zasługi. Myślę, że z tej wypowiedzi przejawiała się taka teza, że prawdziwymi bohaterami są polscy przedsiębiorcy, ci mali i średni zwłaszcza, a także wielcy. Z całą pewnością tak jest. Te osiągnięcia polskiej gospodarki, które podkreślałem w początkach mojej wypowiedzi, to właśnie ci przedsiębiorcy składają się na tą polską gospodarkę. Czy coś można by zrobić inaczej? Myślę, że na takie pytanie pewnie zawsze można odpowiedzieć twierdząco. Myślę, że rządzący, ci, którzy podejmowali decyzje, teraz też myślą, mają różne refleksje na ten temat. Te osiągnięcia, o których mówiłem, to także prawda o tym, że Polacy dużo pracują. My po prostu pracujemy i więcej pracują od nas w zasadzie tylko Azjaci. Azjaci w Europie, trudno by znaleźć przykład narodu, który by pracował tak jak Polacy. No, sukcesy, wszystkie sukcesy, także sportowe, ale gospodarcze przede wszystkim, nie biorą się z niczego, to wszystko musi być wypracowane, a te 10%, o których mówiłem, a w zasadzie nawet 10,6%, to jest skala, w jakiej urośliśmy, w jakiej urosła polska gospodarka pomiędzy 1 stycznia 2020 roku a 30 września 2023 roku. To są 3 pełne lata plus 3 kwartały, czyli 15 kwartałów. Przez 15 kwartałów urośliśmy 10,6%, kiedy w pierwszych 4 kwartałach tej 15 skurczyliśmy się o blisko 6%, bo to był ten pierwszy rok kryzysu pandemicznego i to osiągnięcie jest największe w Europie. To taki był przekaz tego wskaźnika, no to też jako osiągnięcie, na które pracują wszyscy Polacy, bo to jest wskaźnik produkt krajowy brutto, czyli wszystko, co jest wytworzone na terytorium Polski, wchodzi w skład tego wskaźnika. No i to to jest to nasze osiągnięcie.
Panie profesorze, jeszcze jeden aspekt co do wypowiedzi pana Wojciecha, to inwestycja Polski w złoto.
A tak, rzeczywiście od tego się zaczęło. Nawet już zupełnie najświeższa informacja, tutaj nie zdradzę żadnej tajemnicy Narodowego Banku Polskiego, bo w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej mogliśmy przeczytać, że Narodowy Bank Polski na koniec października bieżącego roku zwiększył zasoby złota do poziomu 10 milionów 930 tysięcy uncji złota. Może uncja nie do wszystkich przemawia. Uncja to jest 31,1 grama, więc tak w zaokrągleniu to jest nieco ponad 300 ton złota. Polska przez lata utrzymywała swoje rezerwy w złocie na niezmienionym poziomie i było to 108 ton, natomiast teraz te 300 to jest no, zwiększenie trzykrotnie. To wszystko odbyło się niespełna w ciągu ostatnich 7 lat, w okresie, kiedy prezesem Narodowego Banku Polskiego jest pan profesor Adam Glapiński. Decyzje o zakupie złota są to decyzje strategiczne, które podejmuje zarząd. Oczywiście one są opiniowane na etapie budowania planu przez Radę Polityki Pieniężnej, ale są to decyzje typowo zarządcze, decyzje zarządu. I te decyzje, no, oczywiście ja oceniam bardzo wysoko. Nie spotkałem się zresztą z negatywnymi ocenami tych decyzji, gdyż rezerwy, w ogóle dla wiarygodności banku centralnego ważne są rezerwy, które posiada, ale rezerwy w złocie mają szczególny wymiar i szczególną wagę, tak są postrzegane przez wszystkich, tak, nazwijmy to przez czynniki zewnętrzne. No i to ten fakt konsekwentnego zwiększania naszych rezerw w złocie jest dobrze postrzegany i to w ten sposób Narodowy Bank Polski, myślę, że w tym, co powiem, nie będzie ani słowa megalomanii, że należy do elity banków centralnych na świecie i ma ku temu wszelkie przesłanki, wszelkie fakty świadczące o wysokiej trosce, o bezpieczeństwo obrotu, o bezpieczeństwo waluty naszego kraju i w ogóle bezpieczeństwo wszelkich transakcji, które są z podmiotami z naszego kraju, z naszym rządem. To wszystko bardzo jest dobrym świadectwem o naszym banku.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony ksiądz Adrian z Kielc. Witam serdecznie ojca, witam serdecznie pana profesora. No przyznam, nie słuchałem dzisiaj całej audycji, więc no nie wiem, czy nie było na ten temat, ale właśnie chodzi mi o to, a propos tych rezerw złota. Czy w przypadku wejścia do euro, czy te rezerwy są wtedy nasze, czy też niestety są własnością nie wiem, jakiegoś banku europejskiego, czy jakiejś tam centrali, powiedzmy, to jedna kwestia. A druga, czy gdyby się okazało, że no niestety jednak weszliśmy do euro, czy jest możliwość odkręcenia potem tego, że wracamy na przykład do waluty narodowej tak jak mówię, może była na ten temat mowa, ale ja nie mam możliwości śledzić wszystkiego, więc bardzo bym prosił, jeżeli coś na ten temat można byłoby. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, księże Adrianie. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę, panie profesorze.
Rezerwy są zawsze nasze i będą nasze. Tutaj się nic nie zmienia, natomiast decyzyjność, jeśli chodzi o kreowanie polityki pieniężnej, jest tylko w części ułamkowej, bo nasz głos jest jednym z wszystkich banków centralnych skupionych w Europejskim Banku Centralnym. Natomiast ja powiem tak, jeśli chodzi o tą drogę wyjścia, no do tej pory nikt tego nie ćwiczył, więc trudno tutaj powiedzieć, ale można powiedzieć, czy trzeba powiedzieć albo przypomnieć, że no jeszcze kilka lat temu, gdyby padło pytanie o możliwość wychodzenia z ugrupowania integracyjnego, też należałoby powiedzieć, nikt tego nie ćwiczył. Teraz już wiemy, że przećwiczyła to Wielka Brytania, ale Wielka Brytania wychodziła tylko z Unii Europejskiej. Wielka Brytania nigdy nie była w strefie euro, bo to jest Wielka Brytania i ona się nie poddaje takim wpływom i ceni sobie bardzo niezależność i tak jak widziała korzyść w uczestnictwie w ugrupowaniu integracyjnym, to z tych wszystkich benefitów korzystała. Integracją walutową nigdy nie była zainteresowana, kiedy że tak powiem, dotychczasowe obszary integracji zaczęły być uciążliwe i nie do zaakceptowania dla Wielkiej Brytanii, to z ugrupowania wystąpiła. No ale to też trzeba pamiętać, że to była Wielka Brytania. To jest zupełnie inna skala, inna ranga, inna pozycja. Więc myślę, że ci, którzy są w strefie euro, może jeszcze inaczej powiem, że no do tej pory pojawiały się głosy w przeszłości tu i ówdzie, że to jest szkodliwe to członkostwo dla gospodarki. Pojawiały się głosy o opuszczeniu strefy euro, ale ja myślę, że tutaj jakiegoś nadużycia nie popełnię, jeśli tak odpowiem, czy sformułuję w tym miejscu taką tezę, że ilekroć takie zamysły gdzieś tam się ujawniały, to były one do tej pory skutecznie pacyfikowane przez tych, którzy w największym stopniu korzystają z funkcjonowania tej strefy, więc no ja na razie nie przewiduję, żeby coś takiego mogło się wydarzyć.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Dolnośląskie Alina.
Bardzo proszę, pani Alina.
No mam taką rzecz jedną, czy ja dobrze myślę, że przejście na euro to jest kwestia już poddania się polityce Banku Europejskiego, na który wpływ mają przecież rządy takie jak Niemcy, bo popatrzmy, że wejście do strefy euro płaciło się praktycznie tylko Niemcom, którzy skorzystały na to miliardy, natomiast Francja wyszła na zero, a Włochy straciły kilkadziesiąt miliardów. No i teraz patrzymy na Włochy, przecież ten bank z Włochami, że tak powiem, robi wiatrak. Oni nie mogą się teraz polityce gospodarczej połapać, bo mają duże zadłużenia. Przecież banki ustalają pod wpływem polityków kierunki. udzielania kredytów, które są podstawą gospodarki z kolei, prawda? No przynajmniej ja to w ten sposób widzę. Natomiast ten pan, który Wojciech bodajże zadawał pytanie i mówił o tej drożyźnie jako przedsiębiorca, ja chciałam zwrócić uwagę, że takiej drożyzny to chyba w Polsce nie ma. Bo w Niemczech samych to skoczyły ceny energii o 100%. Poza tym jednak zostało stworzone bezpieczeństwo gospodarcze, bo przecież rozliczenia, na przykład weszła cyfryzacja, to teraz przedsiębiorcy mają rozliczenia czy podatków, czy innych i przecież urzędy podatkowe zmieniły w ogóle filozofię. Nie ścigają tak, zmniejszonej ilości kontroli, jest pomoc w rozliczeniach tych wszystkich historii i wydaje mi się, że ten pan też myślał o tym złocie, że dlaczego to złoto jest zgromadzone, a nie dane przedsiębiorcom, żeby wyszli z trudnej sytuacji. No przecież te tarcze, które zostały zastosowane w tym kryzysie, jaki były, to przecież w innych krajach nie było aż tak wielkich tych tarcz dla przedsiębiorców, żeby ich utrzymać. No wydaje mi się, że to powinno być jednak jakoś tak podkreślone, bo popatrzmy, co się dzieje na temat równości, że tak powiem, integracja w Unii. Przecież już sprawa na przykład naszych kierowców, prawda, transportu. Już się trochę nie podobało Francji i zaczęto nas ograniczać. My, Niemcy, przecież oni są największymi trucicielami. A w tej chwili otwierają kopalnie i wszystko jest okej. Okay. Natomiast u nas jeden ten biedny Turów na ich 7 i wiadomo jaka jest w tym historia w związku z integracją gospodarczą, nie mówiąc już o stoczni, które w Polsce zlikwidowane, a pod wpływem Unii, a w Niemczech mogli dofinansować, prawda? Więc pełna integracja wydaje mi się, że w ramach tej polityki prowadzonej w Unii jest tylko dobra w teorii. Natomiast jeżeli chodzi o sprawiedliwy jakiś możliwość integracji, to po prostu byśmy zostali pod zaborami, jaka była polityka. Wywłaszczano nas z ziemi, bito dzieci w szkole, germanizacja i tak dalej, nie mówiąc już o religii. Prawda, i tym dymie w kościołach i tym podobnie przez, no wiadomo, która tam jest historia. No nie wiem, czy ja dobrze myślę, a poza tym ja kiedyś słyszałam teorię, że jakbyśmy wstępowali do, przyjmowali euro, to w takim razie musielibyśmy przekazać to złoto do tego Banku Europejskiego i nasze rezerwy, prawda, które tam mamy w Banku Narodowym, bo on, jego chyba pozycja zeszłaby po prostu no, na margines. Przecież teraz jak Słowacja wstąpiła do euro, to cofnęła się w zamożności o 20%. A Łotwa, przecież jak u nas była inflacja, prawda, blisko 20, to oni też i tutaj walczono dosyć skutecznie z tą inflacją, a na przykład Łotwa czy Estonia miała 21 i nie mogła nic zrobić, bo bank europejski, w innych była niższa inflacja, więc nie reagował zupełnie. Przepraszam, może
tak,
się mylę.
Wiele wątków, pani Alino, ale dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy gorąco, panie profesorze. Proszę bardzo.
Bardzo lubię takie pytania, kiedy słuchacz też odpowiada na pytanie, które zadał i w zasadzie potwierdzę, że pani Alina dobrze myśli, bo dwa razy pytała, czy dobrze myśli w tej początkowej wypowiedzi. Już nie pamiętam nawet, czego to dotyczyło w tej chwili, ale wówczas, kiedy słuchałem pani Aliny, to oceniałem, że to jest właściwy sposób myślenia. Natomiast ja bym się odniósł do dwóch kwestii poruszonych w tej wypowiedzi pani Aliny. Pierwsze, rzeczywiście, bo jakoś trochę przeszedłem obok i zapomniałem tą kwestię poruszaną przez pana Wojciecha, to jest termin drożyzna. Drożyzna to jest termin publicystyczny. On w Polsce się pojawił, był eksploatowany, był nadużywany w sytuacjach, kiedy tak naprawdę to było nieuprawnione. No, terminem ekonomicznym jest inflacja. Inflacja jest definiowana jako wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Ona jest obliczana przez Główny Urząd Statystyczny według określonej metodologii, więc publikowana, podawana do wiadomości w odczytach miesięcznych i no cóż, no, przyjmujemy ją do wiadomości, bo ona taka jest, jak GUS policzył. Natomiast no, może chwilę o tej inflacji ostatniej inflacji, która się stała w jakimś sensie takim problemem, nawet przekleństwem polskiej gospodarki, gospodarek europejskich, a także no, większości krajów świata. Ona zdarzyła się po okresie dosyć niskiej inflacji, a nawet w Europie i w Polsce takiego okresu 2,5-letniej deflacji. Prawda jest taka, że przedsiębiorcy, albo powiem jeszcze inaczej, sprzedawcy, są to też przedsiębiorcy handlowi i różni generalnie, powinniśmy mieć świadomość, że wolą sprzedawać drożej niż taniej. I to ja chcę przez to powiedzieć, że nie wszystkich martwi inflacja, czyli wyższe ceny. I tak normalnie to w takich dłuższych okresach niskiej inflacji sprzedawcy oczekują na preteksty do tego, żeby móc zaoferować swoim nabywcom wyższe ceny i oczywiście no, uzasadniają to w taki sposób, żeby ci kupujący zechcieli te wyższe ceny zaakceptować. No i rozpoczęła się wojna w Ukrainie, która spowodowała olbrzymie zewnętrzne szoki podażowe na niespotykaną dotąd skalę, kiedy niektóre surowce energetyczne, a także surowce rzadkie podrożały z dnia na dzień siedmiokrotnie, o 700% na przykład. Były to autentycznie bardzo mocne przesłanki do tego, żeby ci, którzy zużywają te surowce, no, mogli sobie zrekompensować wzrost kosztów w cenach tego, co oferują. I w ten sposób powstało takie powszechne przyzwolenie na to podnoszenie cen. I ci sprzedawcy spragnieni takiej możliwości podnoszenia cen, na początku mając bardzo mocne usprawiedliwienie i uzasadnienie w tych zewnętrznych szokach podażowych, zostali dosyć skutecznie zachęceni do tego, żeby sobie to rekompensować. No i tak się to no w pewnym sensie nakręcało z miesiąca na miesiąc i cały czas trwa, a te pierwotne przyczyny, te szoki podażowe, które się zdarzyły po wybuchu wojny i jeszcze trwały przez kilka kwartałów, no, dzisiaj już można powiedzieć, że w większości przypadków nie pozostał po nich ślad. Nie pozostał po nich ślad, natomiast ceny ciągle rosną. Na szczęście to już się kończy, jeśli chodzi o ceny producenta, albo się skończyło w Europie, w wielu krajach, także w Polsce jest to już widoczne. Natomiast trochę gorzej jest z cenami artykułów gotowych do spożycia, artykułów gotowych, bo my, konsumenci, my nabywcy, nawet jeśli wyrażamy swoje niezadowolenie z powodu wyższych cen, to wyrażamy to niezadowolenie już po dokonanym zakupie. Natomiast to wtedy już nie jest tak bolesne dla sprzedawcy. Ale chcę powiedzieć, że sprzedawcy już czują zmniejszające się wolumeny, a tak naprawdę to im zależy na wolumenach. Chcą sprzedawać tyle samo, ile sprzedawali wcześniej, więc będą musieli zacząć poważniej konkurować. No bardzo na to liczę. Czy tak się stanie? To się dzieje trochę wolno. Moim zdaniem dlatego wolno w naszym kraju, zbyt wolno, dlatego że mamy określoną strukturę polskiego handlu detalicznego. To jest struktura oligopolistyczna. Na przestrzeni ostatnich 15 lat z polskiej przestrzeni zniknęło około miliona sklepów, małych sklepów, i w tej chwili te pojedyncze sklepy nie stanowią wystarczającej, żeby skutecznie konkurować. I dlatego to jest taka moja teza. Ktoś może, być może powie, że ona jest dla mnie w jakiś tam sposób wygodna, ale jest taka moja teza, że przez to konkurencja w Polsce w ostatnich kwartałach nie pracuje dobrze. Gdyby ta konkurencja była prawdziwie wolna, tak jak jest wolna konkurencja opisywana w podręcznikach do mikroekonomii, to w odczycie październikowym pewnie nie mielibyśmy 6,5%, tak jak to wyszło w szybkim odczycie GUS-u, tylko być może byłoby już 4,5%. Nie wiem, to jest jakaś spekulacja z mojej strony, ale bardzo dziękuję za to uwagę pani Alinie i tylko jeszcze raz podkreślę, że ten bardzo często używany w Polsce termin drożyzna był terminem publicystycznym. Dzisiaj w zasadzie używanie tego terminu jest już całkowicie nieuprawnione, ale jeszcze zdarza się tu i ówdzie w różnych komentarzach czy opisach do takich mniej życzliwych albo w opisach, w których zależy na podkreślaniu jakichś złych stron czy złych aktywności. I jeszcze jedna kwestia poruszona w końcowej części wypowiedzi pani Aliny, to przywołanie czy powrót do tej kwestii tarcz, przede wszystkim zdaje się, że pani Alina miała na myśli te pierwsze, czyli tarcze antykowidowe czy antypandemiczne, tam było ich kilka. No i pani Alina powiedziała, były dobre. No, myślę, że tak, że większość, czy wszyscy, czy prawie wszyscy przedsiębiorcy pewnie tak by to ocenili. W różnych sprawozdaniach w literaturze można spotkać no, różne cyfry, bo tak dokładnie to my tego nie wiemy. Te tarcze kosztowały, te cyfry się pojawiają od 320 do 350 miliardów złotych. Tyle pieniędzy publicznych zostało zaangażowanych w te tarcze. No i cóż, no tak jak to się pojawia w oficjalnych sprawozdaniach, chociażby Ministerstwa Polityki Społecznej, że zostało uratowanych 5 milionów 200 tysięcy miejsc pracy, to nie wiem, czy to chodzi o uratowanie takie no, w sensie dosłownym, czy to fakt, że do tylu przedsiębiorstw zatrudniających tyle osób trafiły jakieś środki, które okazały się bardzo pomocne i niewątpliwie pomogły im przetrwać. Natomiast gdzieś tam w ocenach, w dyskusjach tu i ówdzie możemy słyszeć, że były sytuacje, że trafiły do branż czy do przedsiębiorców, którzy nie byli aż w takiej potrzebie. No to być może takie przypadki też się zdarzały. Natomiast myślę, że dzisiaj krytyka tarcz w takim kontekście, że one stały się impulsem zwiększenia zadłużenia wówczas. No tak, to wszystko prawda, tylko nie wiem, myślę, że to nie był tak odległy czas i większość z nas potrafi sobie przypomnieć, jak wtedy się wszyscy czuliśmy, jaka była obawa, no, jaki był strach wprost w oczach wszystkich. I myślę, że te pieniądze, to oczywiście one zostały sfinansowane długiem póki co i to czeka na odpracowanie w przyszłości, ale to były pieniądze z całą pewnością wydane w dobrej wierze i spełniły one swoją rolę. I tutaj całkowicie zgadzam się z opinią wyrażoną przez panią Alinę.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. I
serdecznie witam ojca i witam serdecznie pana profesora i przy okazji pozdrawiam Podlasie, które bardzo szanuję i kocham i są to dobrzy ludzie. No może...
A kto się do nas dodzwonił?
Maria z Warszawy, przepraszam bardzo, ale tak czekałam i zapomniałam o tym, co najważniejsze. Bardzo przepraszam. Panie profesorze, pozdrawiam wszystkich tam na Podlasiu, może z wyjątkiem pana Hołowni, który no po prostu mnie ostatnio zirytował, ale adrem. Mówimy o ekonomii. Ja się mało znam na ekonomii, ale słucham pana uważnie i wszystkich słuchaczy i właśnie chciałam powiedzieć, że przejście na euro, na przykład Grecji, jak mało się o tym mówi. Ja pamiętam, że ja jestem egzaltowana, jak potwornie to przeżyłam, jak ta Grecja, ta kolebka w pewnym sensie kultury, została jakoś tak zmanipulowana i przeszła na to euro wtedy. To powinno być jako przykład najlepszy dane, że przecież to było straszne. Ja już nie pamiętam szczegółów, ale mało ludzi to wspomina. To jest najlepszy przykład, jak no, sponiżono tych ludzi, poniżono ten kraj i ten naród. To jest jedno. Druga rzecz. Panie profesorze, ja chodzę ulicami głównie Saskiej Kępy, bo mam teraz problemy ze zdrowiem i tak po Warszawie się mniej obracam. I nagle szłam francuską w stronę Ronda i trzy sklepy zostały zamknięte, czy cztery nawet. I to się tak nic nie mówi i te sklepiki znikają. Natomiast mój Carrefour został został w jakąś franczyzę oddany i tak pan mówi, że drożyzna nie istnieje. Ja jestem polonistką i ja będę bronić tego słowa. No proszę pana, tam jest taka drożyzna w tym nowym Carrefourze. Nikt nas nie pytał o zdanie. 20 lat tu, że tak powiem, zaopatrywaliśmy się i nikt nie pytał o zdanie pracowników, którzy zostali potraktowani przedmiotowo. Ja nie wiem, i tutaj na przykład wędlina 150 zł na przykład. Ja powiedziałam, ja już więcej do państwa nie przyjdę. Czyli drożyzna według mnie, no są jakieś interesy ludzi, nie wiem po co to było, 60 lat Carrefour ma, to daje, nie wiem co to jest franczyza, ale to nie będę pana pytać, bo już jest za mało czasu. I tak na koniec, to nasza integracja mnie przeraża. Dlaczego? Ekonomicznie także, bo ludzie się martwią o swoje no, małe oszczędności w banku, na przykład jak przejdą na euro. No może za wcześnie o tym myślą, ale już rozmawiam z ludźmi i się boję. Ja nie mam, ale są tacy, którzy mają. I teraz tak myślę, do czego to zmierza, skoro jesteśmy pod, właściwie, jeżeli integracja, przepraszam, to łączy się to z Niemcami przede wszystkim, prawda? No można powiedzieć, że ja mam fobię, bo moja matka była w obozach, była w powstaniu. Dobrze, ale teraz, panie profesorze, tylko słowo jeszcze dodam. Czytałam ostatnio, przypominałam sobie pamiętniki Iwaszkiewicza i on napisał, że 2 tygodnie po tym, jak Warszawa się poddała 28 września, 39, Niemcy wprowadzili na bazarach taki zwyczaj, zresztą kupowali mnóstwo różnych rzeczy i wprowadzili takie obostrzenie, że nie wolno wiązać kurom łapek, bo to boli. I Waszkiewicz dodał, bombardują Warszawy, bombardują miasta, bo wtedy już wszystko bombardowano w okolicy, mordują kobiety, dzieci, a nie można kur wiązać, bo to boli. Dlaczego ja to mówię? Bo jest to ten paradoks tej zielonej Europy i tam czy tam dbałości o przyrodę, to my będziemy już zupełnie zdominowani przez tego typu myślenie, a Niemcy to teorię jakąś wprowadzają dziwną w czyn i my się boimy. I już tak na koniec, to co się teraz dzieje, ta zmiana tej ekipy też wpływa na Polaków, w sensie i ekonomicznym, i innym bardzo źle. Przecież my jesteśmy, tu wojna, tu ekonomia, jak my to wszystko zniesiemy? Panie profesorze, raz jeszcze proszę Białystok pozdrowić, ale nie pozdrawiać pana Hołowni. Wszystkiego dobrego z panem Bogiem.
Dziękujemy pani Mario, bardzo proszę panie profesorze.
Pani Mario, dziękuję za pozdrowienia. Generalnie pan marszałek Hołownia jest już bardziej warszawiakiem, wydaje się, więc nie pozdrowię go w Białymstoku. Kilka kwestii. Może przykład Grecji, to jest, warto się do niego odnieść. To jest taki przykład, że Grecy dwukrotnie w takim, nazwijmy to, wymiarze instytucjonalnym otrzymali coś, na co nie zasługiwali, czego jeszcze nie osiągnęli. Pierwsza rzecz to członkostwo w Unii, to znaczy jak oni wstępowali, to jeszcze nie była Unia, tylko były wspólnoty gospodarcze, EWG. Wtedy to był początek lat 80., taki dosyć duża dynamika i wspólnoty europejskie potrzebowały, można powiedzieć, na gwałt z jakiegoś względu kraju członkowskiego jak najdalej wysuniętego na wschód i przyjęli Grecję bez żadnych warunków, bez żadnego dostosowywania. No wszyscy, którzy pamiętamy nieźle lata, powiedzmy 2000-2004, te ostatnie lata naszych przygotowań do członkowstwa, no ile razy mieliśmy wypominane różne rzeczy, że to mamy niedostosowane tamto i tak dalej. Grecja tego nie przechodziła, to pierwsza rzecz. Druga rzecz to tak samo takim rzutem na taśmę Grecy zostali jako ostatni zakwalifikowani do strefy euro. Im na tym zależało, nawet nie wiedząc jeszcze wtedy dokładnie może co się za tym kryje, ale chcieli należeć do tego ekskluzywnego klubu i to im się udało. I za sprawą tego uczestnictwa, ten kurs konwersji został dla nich ustalony chyba, sami ustalili chyba dosyć korzystnie. No i przez kilka lat dzięki temu wszystkiemu, można by tak w uproszczeniu powiedzieć, pożyli na kredyt w tym sensie, że no, wydawali więcej, otrzymywali więcej niż ten kraj wytwarzał, bo ten kraj tak naprawdę nie miał jakichś specjalizacji nigdy bardzo rzadkich. Ma przede wszystkim to, co otrzymał od Pana Boga, czyli pogodę i klimat i tą turystykę i z tego można nieźle żyć, ale nie aż na takim poziomie, na jakim Grecy pożyli sobie kilkanaście lat na początku XXI wieku. No i doprowadziło to do takiej sytuacji, że po wybuchu kryzysu finansowego w roku 2008 dopiero jakby to wszystko wyszło na jaw, jaki jest stan ich budżetu i ich kasy. No i Grecy właśnie przeżyli bardzo, bardzo dużą traumę. Produkt krajowy brutto Grecji skurczył się o 26% na przestrzeni kilkunastu lat, a wynagrodzenia w budżetówce były, już dobrze nie pamiętam, na pewno czterokrotnie, może nawet pięciu albo sześciokrotnie zmniejszane. Powiem szczerze, nie potrafię sobie takiej sytuacji wyobrazić, gdyby ona miała wydarzyć się w Polsce. Oczywiście z całą pewnością się nie wydarzy, bo my więcej pracujemy, o czym już dzisiaj mówiliśmy i te fundamenty naszego wzrostu są realne i są mocniejsze. Więc ten przykład Grecji w zasadzie można podawać młodzieży, studentom na wykładach, żeby pokazać, gdzie jest tworzony prawdziwy dobrobyt, że on nie powstaje tylko i wyłącznie z samego faktu, że ze względu na to, jaką walutę masz w danym kraju. No i kwestia druga, znikających sklepów, to znowu to jest taka sprawa, która też jakoś specjalnie nie powinna nas zaskakiwać, bo prasa branżowa, a także taka prasa ogólna, nie na co dzień wówczas, ale dosyć często wraca do tego tematu, pojawiają się zestawienia i tak jak już dzisiaj powiedziałem, w latach, ostatnio widziałem taki raport, że w latach 2008-2023, który jeszcze trwa, więc tych 15 lat, coś w Polsce ubyło niecały milion, tam 890 czy 940 tysięcy sklepów. Natomiast te informacje, które się pojawiają, jest zwykle jakiś taki komentarz, zwykle jakiś stopień dramaturgii tego komentarza jest, mocniejszej dramaturgii lub mniejszej, no ale później jakby czas mija, no i jest tam jakaś taka konkluzja, ale jakby nic się nie stało, to jest uzupełniane innymi sklepami, które się pojawiają. No właśnie, ale te inne to są już sieci, większe sieci działające w ramach struktur oligopolistycznych. No nie uważam, że to jest jakaś moja niesprawiedliwa ocena, ale za jakiś odsetek tej, skoro pani Maria, no i w odniesieniu do Warszawy być może można mówić o drożyźnie w niektórych sklepach, że to nie będzie nadużycie, jeśli powiem, że to jest jakoś zawinione przez strukturę podmiotową handlu detalicznego. I ja powiem jeszcze przy okazji jednej kwestii, która być może za chwilę będziemy to czuli, no bo jest pytanie, czy wraca temat, kiedy powróci VAT na żywność. Jak wiemy, VAT na żywność jest w wysokości 5%, już drugi rok w ramach tarczy antyinflacyjnej tego VAT-u nie ma. No i ten VAT kiedyś wróci, no, abstrahując od tego, kiedy by to nie było. To już teraz słyszymy takie stawianie sprawy, że w tym momencie ceny wzrosną o VAT. Ja uważam, że to jest takie przyzwolenie znowu na takie bezkrytyczne przekładanie jakiegoś elementu kosztu w cenę. Prawda jest taka, że ostatni okres dla sprzedawców był dobrym okresem. Bardzo sprzedawcy poprawili sobie marże i teraz przy normalnej, zdrowej konkurencji no, część tego VAT-u byłaby przyjęta w swoje koszty. Tak? Więc ja osobiście nie oczekuję, będę bardzo zawiedziony, jeśli tak się stanie, że przy powrocie do VAT-u na żywność, kiedy to by się nie stało, czy to się stanie już 1 stycznia, czy 1 stycznia rok później, to jednak oczekuję, że on w całości nie zostanie przełożony, bo sprzedawców na to stać, żeby podzielić się tą poduszką marżową, która została zbudowana w tym dobrym okresie.
Halo? Halo, halo, radio niewyłączone, bardzo proszę. Czy my się słyszymy? Niestety prosiłem o wyłączenie radioodbiornika, nie zostało to uczynione, stąd nasza rozmowa jest niemożliwą do zrealizowania. Proszę bardzo, Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Agnieszka, Kraków.
Witam Pani Agnieszko. W miarę syntetyczną wypowiedź poproszę, bo wiemy, że także ja czasami wiele wątków. Proszę bardzo.
Ja mam tylko jedno pytanie odnośnie, bo ze względu na to, że ta lewica oskarża, prawda, nasz rząd, który był do tej pory, o zadłużenie bardzo duże państwa i wielu ludzi to przyjmuje. Chciałabym prosić o wypowiedź w tej kwestii.
No, dziękuję, Pani Agnieszko.
Przez to, prawda, przeciw był. No, dziękuję.
Dziękuję. Bóg zapłać Panem Bogiem. Wątek, który dotknęliśmy w pierwszej części spotkania, ale wracamy do niego. Stan funduszów publicznych, finansów publicznych i stan polskiego budżetu, Panie Profesorze.
Polska ma zdrowe finanse publiczne. Jest zadłużona. Ja oczywiście nie usprawiedliwiam, ale no, nie ma dzisiaj krajów czy gospodarek, które nie miałyby jakiegoś długu. I powszechnie przyjętą miarą zadłużenia, miarą długu publicznego jest stosunek długu w cyfrach bezwzględnych do produktu krajowego brutto. Polskie zadłużenie, polski dług, zarówno ten, który jest efektem skumulowanych deficytów budżetowych, jak i tak zwany dług pozabudżetowy, czyli finansowanie funduszowe, które no, się w Polsce pojawiło na większą skalę za sprawą właśnie tarcz antykowidowych, polski dług na dzień dzisiejszy, to oczywiście tak dokładnie nie jestem w stanie ocenić, ale to jest około 1 400 000 000 000, 450 miliardów. To jest ten rząd wielkości, co oznacza, że ten dług to jest trochę mniej jak 50% produktu, polskiego produktu krajowego brutto. Powiedzmy, to jest 49,5%. Więc jest to zadłużenie, powiem, w środku stawki albo jedno z niższych zadłużeń w Europie. No, przywoływana dzisiaj Grecja jest najbardziej zadłużona, ponad 170% PKB, Niemcy 80% PKB, Francja blisko 100% PKB. To jest takie są wskaźniki, jeśli chodzi o polski dług. Wiarygodność Polski, mieliśmy gdzieś trzy tygodnie temu ostatnie oceny agencji ratingowych oceniających wiarygodność kredytową Polski przez wszystkie trzy największe agencje ratingowe. Jesteśmy oceniani w najwyższym przedziale ocen, czyli to są oceny A. Tam jest jedna ocena A i dwie oceny A minus. Przy wszystkich tych ocenach z tak zwaną perspektywą stabilną na przyszłość. Czyli zarówno skala zadłużenia, jak i ocena tego przez zewnętrzne jednostki nie dają upoważnienia do jakichś specjalnych niepokoi. Polska nie ma problemów z organizowaniem finansowania i nie powinna tych problemów mieć w najbliższym czasie.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Tak, proszę, chciałam rozmawiać.
Tak, to proszę wyłączyć radio.
Dobrze.
I rozpocząć wypowiedź, bo my już panią słyszymy z panem profesorem.
Tak, już można?
Tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść
proszę
Boże.
Proszę mi powiedzieć, gdyby pan profesor na przykład miał pieniądze, oszczędności, czy trzymałby polskie, czy zamieniałby na walutę? Ile wynosi przeciętna płaca w bankach? Wiesz, ci ludzie wiecznie biedni. Po cóż my w końcu jesteśmy? Niech się państwa w końcu zbiorą. Po cóż my w tej Unii jesteśmy? Tak ona się nie rozpada i póki jest to podzielić w ogóle, bo wezmą to wszystko, rozkradną i zostaniemy na niczym. A niech mi pan jeszcze powie, gdy ona się rozpadnie, bo jestem przekonana, nie jestem też ani stara, ani pierwszej młodości, że ona się rozpadnie. To stanie się z tymi pieniędzmi?
Stawiamy kropkę i chciałbym wiedzieć, jak pani... A ja chciałbym wiedzieć, jak pani ma na imię i skąd telefon. No niestety, kultura wymaga, byśmy się chociaż przedstawili. Pozdrawiam serdecznie. Panie profesorze, no właśnie, w co by pan zainwestował?
Generalnie boję się odpowiedzi na to pytanie, bo to takie doradztwo na antenie jest niebezpieczne.
Tak jest.
Natomiast jest spora odpowiedzialność. Każdy powinien się przede wszystkim troszczyć o własne aktywa sam. Natomiast jest dobra okazja, żeby, bo jakoś dzisiaj nam to uciekło, być może w telewizji to przez chwilę wspomnieliśmy. Chciałbym jeszcze dołączyć jedno, no użyję teraz określenia, świadectwo, dobre świadectwo polskiej gospodarki, siły, zdrowych fundamentów. To jest kurs polskiego złotego, który w zasadzie ostatnie tygodnie mamy do czynienia z, no, cały okres mamy mocnej waluty, natomiast ostatnie tygodnie jest szczególny okres aprecjacji polskiego złotego. To pokazuje, że właśnie, że rynki, tak zwane rynki, czynniki zagraniczne dobrze oceniają polską gospodarkę jako bezpieczną przystań i dlatego tak mocno wyceniają walutę naszego kraju, więc to jest taki znak. Tak to powinniśmy interpretować. I oczywiście teraz czym innym jest ocena tego poziomu, bo jak to jest z kursem, każdy poziom kursu zwykle jest oceniany jako dobry przez połowę interesariuszy, a druga połowa wolałaby, żeby był inny, ale to jakby to już jest inna kwestia.
Ja wrócę także do jeszcze jednego wątku z pierwszej części naszego spotkania w telewizji Trwam, kiedy mówiliśmy o wakacjach kredytowych. Tutaj padł także bardzo taki dobry element mówiący o gospodarności Polaków, czyli o obniżeniu swoich rat kredytowych, swoich zobowiązań. No i kolejny wątek Polaków, którzy potrafią zabezpieczyć swoje finanse poprzez oszczędności, panie profesorze.
Jeśli chodzi o ten rodzaj, ten element tarczy, no to w jakim sensie jest tarcza antyinflacyjna, którą w cudzysłowie zafundował rząd Polakom.
Przy niechęci wielu banków.
Tak, przy niechęci wielu banków, a także, muszę się tutaj przyznać, przy negatywnej opinii Rady Polityki Pieniężnej, która to opinia miała miejsce w czasie, kiedy inflacja była na bardzo wysokim poziomie ta troska o ucieczkę z tamtego poziomu nasza była bardzo duża. Ale pomogło to wielu kredytobiorcom i w zasadzie przy takiej wnikliwej analizie tego, jak się zachowali kredytobiorcy, można stwierdzić, iż nie dla wszystkich były te wakacje niezbędne czy konieczne. Poradziliby pewnie sobie, ale z wakacji skorzystali, bo byłoby nierozsądne nie korzystać, skorzystali po to, żeby nadpłacić kredyt, żeby szybciej z niego uciec i mi się wydaje, ja zaryzykuję taką ocenę, że to wszystko, co się wydarzyło na tej przestrzeni od 24 lutego 2022 roku, to pokazuje, że Polacy pewną lekcję odrobili. Po pierwsze, że w dalszym ciągu dosyć chętnie korzystają z kredytów. Widzimy powrót do tego wraz z tym, jak pojawił się nowy, tak zwany bezpieczny kredyt 2%. No bo to są różne motywacje, ale wydaje się, że jednak bardziej powszechnie kredyt jest traktowany jako zło konieczne, potrzebne w danej chwili, ale uciekamy z niego tak szybko, jak tylko jesteśmy w stanie. To po pierwsze. Po drugie, chciałem powiedzieć, bo jeśli chodzi o takie informacje z wczoraj, kiedy GUS podał informację o wzroście przeciętnego wynagrodzenia w Polsce i mamy bardzo znaczący wzrost tego wynagrodzenia o ponad 12%. Oczywiście, żeby to ocenić, pewnie część słuchaczy nie rozumie, czy się dziwi, bo nie widzi tego ani w swoim wynagrodzeniu, a wśród swoich znajomych, bo nie wiemy, jaka to jest struktura. Pewnie jest spory udział sektora publicznego, ale przy okazji tych faktów wczoraj nawet zaczęły pojawiać się takie opinie, że to z dużym prawdopodobieństwem będzie impuls popytowy, że znowu zaczniemy szalenie kupować, a to w kolejnym etapie będzie znowu impuls proinflacyjny, to ja o ten mechanizm jestem spokojny dosyć, bo osobiście zauważam pewną zmianę w zachowaniu Polaków, w tym, że jednak teraz jako bardziej realną biorą oni pod uwagę możliwość czy prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń nieprzewidywalnych, negatywnych, kłopotliwych i to ta praktyka, nazwijmy to tak, budowania pewnego zabezpieczenia, pewnej poduszki, czyli tego typu oszczędności staje się coraz powszechniejsza i to dobrze. To jest bardzo dobry znak, bo te zjawiska typu dzisiaj wspominanych czarnych łabędzi, tych łabędzi na poziomie mikroekonomicznym, na poziomie naszego gospodarstwa domowego, na poziomie przedsiębiorstwa, na poziomie pojedynczej rodziny, prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk jest chyba nawet większe niż kilkanaście lat temu, więc warto właśnie tak kierować swoim losem, losem swojej rodziny, żeby jakieś to zabezpieczenie na tak zwaną czarną godzinę zawsze mieć.
Panie profesorze, do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania 4 minuty, więc prosiłbym o krótkie słowo podsumowania. Wiele wątków, wiele spraw, ale spraw ważnych, istotnych, bo dotyczących przecież nie tylko zasobności naszej kieszeni, ale bezpieczeństwa ekonomicznego, gospodarczego naszej ojczyzny.
Generalnie chciałbym, żeby to, o czym mówiłem, i mam nadzieję, że taki ten przekaz był, żeby to był przekaz pozytywny, bo ta ocena ostatnich kwartałów, na podstawie której także ryzykowałem pewne prognozy na przyszłość, ma solidną podbudowę. I może jeszcze wspomnę o jednym, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju od kilkunastu lat przygotowuje takie raporty poziomu zadowolenia gospodarek krajów przechodzących transformację. Pierwszy taki raport ukazał się w 2006 roku, potem był w 2010, 2016 i teraz jest przygotowywany, jeszcze go nie ma, ale są pewne zapowiedzi. I z tych zapowiedzi wynika, że poziom zadowolenia Polaków między ostatnimi raportami się nie zmienił. Jesteśmy tak samo zadowoleni, dosyć zadowoleni, ale jest to dosyć dziwne, dlatego że w grupie tych krajów przechodzących transformację, tam są nie tylko kraje europejskie, także z Ameryki Południowej i z Azji, jesteśmy zdecydowanie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o poprawę sytuacji dochodowej. Czyli można powiedzieć, że dochody nam się wzrosły, natomiast zadowolenie nasze się nie zmieniło. Ja uważam, że to nie znaczy, że my nie cenimy dochodów, tylko uważam, że jakby uważamy, że to jest coś naturalnego, a to wcale tak nie jest. Więc jakby uważam, że właśnie za mało doceniamy to, co osiągnęliśmy. Osiągnęliśmy, dzisiaj to powtarzaliśmy. Także dzięki, albo przede wszystkim dzięki naszej pracy, Polaków, tych, którzy chodzą do pracy, polskich przedsiębiorców, dobrych warunków w trudnych sytuacjach stwarzanych przez rządy. My, będąc tutaj, cały czas żyjąc w Polsce, niekoniecznie to wszystko zauważamy, co zauważają ci, którzy nas odwiedzają, przyjeżdżają, podkreślają, jaki zrobiliśmy postęp, więc chciałbym na to zwrócić uwagę, żebyśmy bardziej się cieszyli z tych naszych osiągnięć, bo one są autentyczne i znaczące, a perspektywy, że będziemy w dalszym ciągu poprawiali swoje miejsce w gospodarce światowej, oczywiście są także realistyczne. Natomiast, tak jak powiedziałem, albo dzisiaj kilka razy powtórzyłem, to, co jest najpewniejsze w tym wszystkim, to ciągle duża niepewność i wiele zagrożeń dziejących się dookoła nas, a także w otoczeniu bliższym. Natomiast po to mamy głowy, żeby reagować właściwie w sytuacjach, kiedy te problemy będą się autentycznie pojawiać. A ostatnie lata pokazały, czy dowiodły, że potrafiliśmy reagować i z takich trudnych sytuacji wychodzić i swoje miejsce poprawiać. I wierzę i bardzo chciałbym, żeby w dalszym ciągu tak było.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję słuchaczom Radia Maryja. Ekonomiczne perspektywy dla Polski i świata to temat naszego dzisiejszego spotkania. Gościem rozmów niedokończonych był pan profesor doktor habilitowany Henryk Wnorowski, ekonomista Uniwersytet w Białymstoku, członek Rady Polityki Pieniężnej. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bóg zapłać.
Również dziękuję. Szczęść Boże.
I pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Kończymy nasze spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.